Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy wszystkich we wtorek 16 lipca. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik odbierze telefon od słuchacza, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510 37 32 i telefon do studia 510 37 i 36. Dziś kilka tematów. Główny to głośne auta i motocykle w mieście. Jak walczyć z tą plagą? Ale będziemy także rozmawiali o dzikich zwierzętach w Szczecinie. Oto lis mieszka na Placu Zwycięstwa w Szczecinie właśnie, jak informuje nasz słuchacz. To jest przecież centrum miasta i teraz pytanie, wysiedlić zwierzaka, czy go tam zostawić? Będziemy także rozmawiali o tym, co zrobić, gdy wykopiemy z ziemi jakieś dokumenty. A właśnie słuchacz Stetynia pod Pyrzycami wykopał z ziemi skrzynkę, a w niej jakieś stare dokumenty. Gdzie to zgłosić, gdzie zanieść? To nasz plan minimum, ale oczywiście są telefony, są komentarze. Za chwilę także będzie sprawa cen, wysokich cen zdaniem słuchacza w sklepiku szpitala przy Arkońskiej w Szczecinie. Nie interesowalibyśmy się tą sprawą, gdyby nie fakt, że kwestia dotyczy szpitala. Jest to jedyny taki punkt handlowy na terenie szpitala. Pacjenci poza szpital wychodzić nie mogą. Oto nasz plan na dzisiejszą audycję, ale są także komentarze słuchaczy. Teraz telefon z godziny 11.30.
Witam. Ja właśnie przez chwilę przejeżdżałam Emilii Szpanieckiej. Od Emilii Plater jest korek w kierunku Placu Rodła. To jest masakra. Kto to wymyślił? Jeden pas jest godzina 11:30. Co tu się będzie działo o 15:16?
Dziękujemy za te informacje. No i warto ostrzec kierowców. Ten korek wiąże się z tym, że dziś od 16, czyli właśnie od dziś, są zmiany w organizacji ruchu na Matejki. Jezdnia ulicy Matejki na kierunku do Placu Rodła została zwężona do jednego pasa ruchu. Jeżeli tylko możemy, warto wybrać inny kierunek jazdy, na przykład na skrzyżowaniu Emilii Plater, tam wcześniej, gdy jedziemy od strony fabryki wody, skręcić w prawo, dojechać do ronda Giedroycia i tam w lewo w Wyzwolenia. No, nie mam innej rady dla słuchaczy. Może słuchacze mają, jak ominąć te korki, ale one będą się niewątpliwie tworzyły. Dlaczego Matejki ma tylko jeden pas? Dlatego, że tam są budowane trasy rowerowe w ramach właśnie takiego projektu Spójne Trasy Rowerowe dla Szczecina. A teraz wracamy do kwestii poruszonej we wczorajszej audycji. Słuchacz zatelefonował. Sklepik w szpitalu przy Arkońskiej.
Witam serdecznie. Piotr z tej strony. Moja mama jest w szpitalu na Arkońskiej. Już leży tam tydzień albo dwa lat ponad. I będzie jeszcze dwa leżała. I mam takie pytanie, ponieważ kiedyś tam był taki fajny sklepik, że można kupić bułki sobie, jakieś pierożki, coś, i to było nawet w miarę przystępnej cenie, ale obecnie zlikwidowali ten sklepik, jest teraz tylko szpitalny, no i ceny są z kosmosu. Jeden pieróg kosztuje 8 zł, jedna gałka lodów chyba też 8 czy 9 zł. Ogólnie kupowanie sobie tam jedzenia, no to jest 3-4 razy droższe niż w normalnym sklepie, który jest tu za bramą. Ale przecież pensjonaci, że tak powiem, szpital, nie mają prawa wychodzić za teren szpitala, więc są zmuszani kupowania jedzenia czy jakichś rzeczy dla siebie o ponad 3-4 razy droższe. Można coś z tym zrobić, sprawdzić to jakoś. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. A przy naszym telefonie pan Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Przypominam sobie, że był tam sklepik kiedyś głębiej na terenie szpitala, w takim kontenerze, nie kontenerze, ale taki to był pawilon. Teraz tego sklepu nie ma. Został tylko ten sklepik z kawiarnią przy bramie głównej szpitala?
Nie, nie. Rzeczywiście był kiedyś taki sklepik wewnątrz szpitala w takim, no, takim pawilonie tymczasowym. Tego miejsca już nie ma, tego bufetu już nie ma. Teraz mamy dwa takie miejsca. Mamy bufet, bistro w budynku poradni specjalistycznych, czyli przy Broniewskiego, w całym tym kompleksie szpitalnym. I kawiarnię, która jest na wejściu, można do niej wejść zarówno od strony ulicy Arkońskiej, jak i od strony szpitala. I to jest drugi taki punkt, powiedzmy, gastronomiczno-handlowy, tak bym je nazwał.
A słuchaj, słuchacz mówi o tym bufecie bistro, czy też pana zdaniem o tym sklepie przy bramie?
Moim zdaniem nie mówi o żadnym z tych sklepów, bo jak posłyszałem na państwa antenie, że pieróg kosztuje 8 zł, to
aż poszedł pan sprawdzić.
Poszedłem sprawdzić i kosztuje 3 zł, więc tutaj odetchnąłem, więc później stwierdziłem, że być może chociaż pan słuchacz trafił z ceną lodów, ona też jest wyższa, to znaczy takiej ceny nie ma, jak pan słuchacz podawał na antenie, czyli to są informacje nieprawdziwe, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że szpital nie kształtuje cen w tych miejscach, to nie szpital prowadzi bistro, nie szpital prowadzi kawiarnię, szpital wynajmuje te pomieszczenia. Był taki konkurs otwarty, każdy mógł wystartować, wystartował podmiot pod nazwą Arpado i otworzył właśnie dwa takie miejsca na terenie szpitala i to on odpowiada za to, co w tych miejscach się znajduje. Z takimi małymi, powiedzmy, obwarowaniami, które my zapisaliśmy w umowie, czyli zakazaliśmy na przykład sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych, czy nakazaliśmy z kolei wprowadzenie do sprzedaży jakichś drobnych artykułów przemysłowych, higienicznych, typu chusteczki, szczoteczka do zębów. I to rzeczywiście w ofercie jest. A oprócz tego, co ważne, to rzeczywiście trudno te miejsca nazwać w takim stereotypowym rozumieniu bufetem szpitalnym. To znaczy, to nie jest takie miejsce, gdzie można kupić, nie wiem, zapiekankę z mikrofalówki za kilka złotych. To jest miejsce, gdzie można zjeść pełnowartościowy obiad, posiłek. Wydaje mi się, ale to jest moje osobiste zdanie, że ta teza dotycząca 3-4-krotności wartości we wszystkich innych miejscach poza szpitalem, to też jest duże nadużycie. Myślę, że to są całkiem standardowe ceny, ale wiem, że to już jest bardzo indywidualna sprawa.
Standardowa, a z drugiej strony no zrozumiałym jest, że ten, kto ma z państwem umowę i prowadzi taki biznes, chce zarobić i korzysta z tego, że jest takim jedynym, czy też jednym z dwóch punktów na terenie szpitala. Natomiast, no, tak jak pan powiedział, no nie ma horroru, bo pieróg nie 8 zł, a 3 zł. To dużo mówi.
Tak, rzeczywiście to są chyba takie ceny, no całkiem myślę zwykłe. Proszę też pamiętać o tym i to chciałbym tak z dużą mocą podkreślić. Słuchacz mówił, że jeżeli ktoś leży w szpitalu, no to jest skazany właściwie na ofertę tych dwóch punktów, mówiąc tak w negatywnym wydźwięku. Proszę pamiętać, że każdy nasz pacjent otrzymuje pełnowartościowe wyżywienie w szpitalu, to znaczy my nikomu nie każemy chodzić, żywić się do punktów gastronomicznych na terenie szpitala, ale rzeczywiście kolejki są spore, pewnie nie są to pacjenci szpitalni, tylko w dużej mierze pacjenci ambulatoryjni przychodzący, czy to na badania, często pojawiający się w szpitalu naczczo, a więc zaraz po pobraniu krwi na przykład chcieliby coś przekąsić. No i tutaj mają taką możliwość, myślę, że pełnowartościowych, całkiem niezłych posiłków, bo my też taki wymóg w naszej ofercie mieliśmy, żeby to nie były jakieś odgrzewane, gotowe produkty kupione w markecie, tylko żeby to były takie pełnowartościowe posiłki.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję i pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. 12:14. Teraz pozdrawiamy wszystkich wypoczywających, również w Dziwnówku, chociaż akurat ten pan jest bardzo zdenerwowany. Telefon pochodzi z weekendu.
Dzień dobry, moje nazwisko Artur Bobran. Dzwonię z plaży miejskiej z Dziwnówka. W sprawie psów, dwóch chłopaków przychodziło, pies narobił olbrzymią kupę i to w trzech miejscach. Ludzie zwracali uwagę, niegrzecznie odpowiedzieli do tych ludzi. Ja byłem akurat we wodzie, bo ja bym zmusił do zabrania tej kupy. No i oczywiście zaśmiali się i poszli. My z żoną jesteśmy, można powiedzieć, codziennie na tej plaży i już nie wiemy, dokąd mamy chodzić. Pójdziemy dalej, psy. No to dzisiaj rozłożyliśmy się koło ratowników, psy. Zwróciłem uwagę, żeby ci panowie z tymi psami gdzieś przeganiali dalej. Nie mają takich praw, teraz można chodzić.
Właściciele psów, apelujemy do was o więcej kultury i zaopiekowania się swoimi pupilami na plaży. Natomiast szkoda, że nie udało się tych panów przytrzymać, sprowadzić patrol Straży Miejskiej gminy Dziwnów, no bo tutaj niedbanie i nieutrzymywanie porządku wokół swojego pupila, gdy ten się załatwi, wiąże się z mandatem. Szkoda, że tak się nie udało tym razem. Miejmy nadzieję, że tak będzie następnym, ale też mam nadzieję, że to taki jeden sygnalny przypadek i więcej takich telefonów nie będziemy otrzymywać. To jest czas reakcji, 12:15. Teraz wracamy do Szczecina. Garaże blaszane w różnych miejscach znikają z pejzażu miasta i dobrze, ale taka wiadomość o zniknięciu garaży powinna się pojawić wiele, wiele miesięcy wcześniej, żeby ci, którzy mają tam samochody i różne zebrane przedmioty w tych garażach, mogli to wszystko uprzątnąć.
Stały słuchacz z osiedla Przyjaźni, będąc 50-kilkuletnim dzierżawcą garaży przy ulicy Twardowskiego, otrzymałem pismo, że w ciągu 2 tygodni muszę się zwinąć i zostawić plac w stanie nienaruszonym. Jest to o tyle niemożliwe, że po 50 paru latach większość garażowiczów ma już około 80 lat i jest czas urlopowy. Poza tym sytuacja podobna była na osiedlu Zawadzkiego, były tam garaże i ich usunięcie zajęło chyba ze 2 lata. Posiadacze tych garaży dostali możliwość wybudowania garaży murowanych obok. To samo chcieliby mieszkańcy tutaj osiedla Przyjaźni. Jest tych garaży około 80 i teraz państwo sobie wyobrażacie, jeśli te samochody, które tam stoją, wrócą na osiedle, które już w tej chwili jest zapchane, no będzie to dramat. Dlatego bardzo prosimy o tutaj prezydenta miasta, myślę, że się dowie o tym, żeby coś zrobił dla tych ludzi. Nie, że w ciągu 2 tygodni wyrzucił, ale zastanowił się, może tym ludziom przenieść. Obok są place, kilka placy, miasto ma dużo terenu i dlatego też bardzo prosimy. No jest podejrzenie, że jeden z tu pobliskich przedsiębiorców prywatnych chce sobie w tym terenie zrobić jakieś źródło dodatkowego dochodu. No dziękuję bardzo.
Dziękujemy, działamy na rzecz wyjaśnienia tej sprawy. Mamy nadzieję na rozmowę właśnie w tej kwestii jutro w czasie reakcji. 12:17, teraz będzie o drodze w okolicach Bartoszewa. Napisał do nas słuchacz, pan Marek. Chciałbym ponowić pytanie do służb typu Policja i Inspekcja Transportu Drogowego odnośnie dopuszczalnego tonażu na drodze z Bartoszewa do Grzebnicy w kierunku Lubieszyna. W Sławoszewie jest ograniczenie na mostku do 10,5 tony. Notorycznie ten zakaz jest łamany. Dodatkowo, co niektórzy kierowcy urządzają sobie na tej drodze tor Formuły 1, mimo tego, że są tam ograniczenia prędkości. Grzebnica, Sławoszewo i Bartoszewo są małymi, cichymi miejscowościami o charakterze sypialni i wypoczynku. Czy naprawdę musi tutaj dojść do tragedii, żeby ktoś ruszył, nie powiem czym, bo nie chce używać inwektyw i zrobił wreszcie porządek z łamaniem przepisów? No tak, przede wszystkim my powinniśmy mieć taki kompas moralny, że jak czegoś nie wolno, to tak nie powinniśmy robić. No a po drugie służby, których jak na lekarstwo prześlemy pana pytanie, prośbę do Inspekcji Transportu Drogowego, do Policji. Miejmy nadzieję, że od czasu do czasu przynajmniej pojawią się tam patrole i sprawdzą właśnie te wykroczenia, o których pan wspomina w mailu. Teraz będzie o kierowcach autobusów, wyjazd z Głębokiego. Pętla już funkcjonuje od dobrych kilku lat po nowemu, po wybudowaniu tam ronda, ale jakoś dopiero teraz kierowca autobusu nam się skarży.
Janek Spolic, kierowca autobusu. Proponuję utworzenie śluzy czerwonej, tak jak się to robi rowerom, na wyjazd autobusów z pętli Głębokiej. Ponieważ wszystkie autobusy są zmuszone wymuszać na innych użytkownikach drogi wyjazd, bo inaczej nie mogą wyjechać. To raz. Drugie, brak ubikacji całodobowej na pętli Głębokiej. Pasażerowie nie mają jak skorzystać. Autobus jeżdżą całą dobę, ponieważ komunikacja nocna też jest. Dziękuję.
W najbliższych dniach planujemy rozmowę z rzecznikiem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Także zapytamy o ten problem. A teraz inny problem. Dziękujemy naszej słuchaczce, która przysłała nam zdjęcie, jej zdaniem skandalicznego zachowania kierowcy samochodu dostawczego na placu Rodła w Szczecinie. Kierowca ten zaparkował pojazd na chodniku w taki sposób, że zatarasował cały chodnik i uniemożliwił przejście przechodniom. My zapytaliśmy panią, czekamy na odpowiedź, czy zechce pani jako świadek wystąpić w tej sprawie, bo zwykle jest tak, że Straż Miejska życzy sobie potwierdzenia zdjęcia zeznaniem. No i jeżeli pani nam prześle dokładne dane, którego dnia, w jakich godzinach to zdarzenie miało miejsce, to zdjęcie pojawi się na naszej stronie internetowej, zakładka audycje, czas reakcji na stronie Radia Szczecin. A teraz okazuje się, że naprawiono przystanek należący do firmy zewnętrznej, nie do ZDITM-u. To jest w okolicach Stawu Brodowskiego, gdy jedziemy w stronę miasta. lata, ale czegoś istotnego zabrakło. Słuchaczka wraca do sprawy.
Ja dzwonię w sprawie, której już dzwoniłam wcześniej. W telefonie mam zaznaczone, że na 1 lipca, ale dzwonię w sprawie przystanku, przystawie Brodowskim, gdzie zgłaszałam, że od miesiąca co najmniej nie ma rozkładu na żaden autobus. Sprawdziłam, jest 7 linii tych autobusowych. Widzę, że gablota już została, już była naprawiona w piątek, a dzisiaj mamy już za chwilę wtorek, a właśnie mamy następny tydzień już i nie ma ani jednego rozkładu na żaden numer. Tu już z sąsiadami po prostu ręce załamujemy i pozdrawiam, dziękuję.
Już mamy wtorek i ciekawe, czy ten rozkład jazdy się tam pojawił. Tak jak powiedziałem, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, pani sygnał został przesłany. Czekamy na reakcję, nawet nie na odpowiedź na antenie, tylko żeby te rozkłady pojawiły się tam, gdzie być powinny. A wczoraj rozmawialiśmy o dostępie do boisk Orlik na przykładzie szkoły podstawowej numer 8. Słuchacz poskarżył się, że dzieci i młodzież są wyganiane przez dorosłych mężczyzn, którzy tam o 18 grają w piłkę. Chodzi o Orlik przy szkole podstawowej numer 8. No ale najpierw telefon w kwestii formalnej.
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. Ja z taką uwagą natury technicznej, gdy redaktorzy mówią na przykład szkoła podstawowa numer 8, to gdyby było przy ulicy takiej i takiej, Szczecin jest rozległy, no skąd mam wiedzieć, szukać zaraz po Facebookach, gdzie ta ulica i tak dalej. Tak samo dotyczy na przykład biblioteka publiczna numer 7 na przykład, i gdzie to jest parafia jakaś tam pod wezwaniem i przy ulicy powinna być, żeby łatwo to było zlokalizować. No, mam nadzieję, że tak będzie. Kłaniam się, stary słuchacz. Do widzenia.
Tak będzie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Ulica Brodnicka 10, to jest na Gumieńcach. Tam mieści się szkoła podstawowa numer 8, a wczoraj naszym gościem był dyrektor tej szkoły, Krzysztof Ponikowski, który wyjaśniał, że ci panowie, którzy o 18 wypraszają dzieci z jednego z boisk, bo jest tam kilka boisk, są dwa, jak pamiętam, do koszykówki, jedno do piłki nożnej, to są osoby, które w roku szkolnym mają umowę i stale grają o tej godzinie 18. Czasem zdarzy się, że zaproszą jednego z chłopców czy drugiego do drużyn, bo brakuje im obsady. I tak się sprawa przedstawia. Pan dyrektor mówił o tym, że dzieciaki mogą grać całą dobę, praktycznie poza tą godziną 18 do późnego wieczora, kiedy ci panowie grają, ale w tej sprawie jest komentarz.
Dzień dobry, dzwoni Piotr ze Szczecina. Panowie mogliby, jak i koło trzech chłopców, wziąć sobie po jednym chłopcu do tej drużyny, pokopać z nimi też tą piłkę. Każdy by był zadowolony, a tak oni wyganiają młodzież, bo Orlik jest niby ich po południu, bo oni pracują. Ja to rozumiem, też pracuję, ale trzeba iść na kompromis. To są wakacje i dzieci też siedzą w domu w dzień, bo pomagają rodzicom, może opiekują się młodszym rodzeństwem i przychodzą grać na Orlika po południu, tak jak mają czas, jak rodzice już od pracy.
Dziękujemy za tę opinię. Tyle na razie w tej sprawie. Za chwilę przedstawię kolejnego gościa, ale jeszcze wrócimy do wydarzeń z weekendu, sobota i piątek wieczór. Męskie granie. Ta impreza była w Szczecinie. No i napisała słuchaczka, pani Katarzyna. Koncerty, imprezy, dobrze, że są. Dla każdego coś się znajdzie. Tylko dlaczego kilka tysięcy osób się bawi, a kilka czy nawet kilkanaście tysięcy nie śpi? Pani Katarzyna napisała, że 100 osób się bawi. Ja to zmieniłem na kilka tysięcy, bo tyle było na tej imprezie. Osiedle Słoneczne, pisze pani dalej, Dąbie Zdroje miało sobotnią noc z głowy. Kto wydał na to pozwolenie? Pani Katarzyno, z jednej strony szczecinianie mówią często i mówili, bo teraz to już trudno się z tym zgodzić, że Szczecin to wioska z tramwajami, nic się nie dzieje. Jak się dzieje, to źle. No mieszkamy w dużym mieście i zdarzają się hałasy. Ja też mieszkam w takiej okolicy, że czasem są te hałasy właśnie spowodowane głośnymi imprezami. Kto wydaje na to pozwolenie? Jeżeli impreza spełnia kryteria imprezy masowej, to ma odpowiednie pozwolenia. Ja uważam, że jedna, dwie noce można się niestety przemęczyć. Mieszkamy w mieście, to się wiąże z pozytywami i także z negatywami. A teraz będzie o tych negatywach związanych z miastem. Będziemy rozmawiać o rajdach samochodów i motocykli w centrum miasta nocą. Często są to pojazdy, które mają specjalnie wytuningowane tłumiki, specjalnie sporządzone, przygotowane tłumiki tak, żeby hałas był gigantyczny. No i zaczniemy w takim razie od właśnie na ten temat tego, co powiedzieli słuchacze. Ja poproszę właśnie o przygotowanie realizatora. Dziękuję Mariuszowi. Telefonów w tej właśnie sprawie. Nocne hałasy powodowane przez motocykle i samochody.
Mam na imię Ryszard, mieszkam przy Wyzwolenia naprzeciwko Galaksy. Podziwiam od 2 tygodni zawody, który głośniej ryczy na tych tłumikach obciętych. 3 samochody wyróżniły się, czerwony, biały i czarny. Bez tłumików 150 na godzinę, godzina 23 to jest kulminacja chęci ryczenia. Na światła stoi, brr, brr, brr. Ja tu jestem, ja tu ryczę. Już od 2 tygodni.
Dzień dobry, Janusz Tychon. Od 21.30 regularnie między Filharmonią a zjazdem na trasę zamkową i w drugim kierunku ludzie się odbywają jakieś takie dziwne rajdy popisowe, komu bardziej tłumik strzeli samochodem. Proponowałbym może postawić jakąś tam ekipę policjantów nieoznakowaną, żeby się zobaczyli, kto tam tędy jeździ, jakie jeździ, pisać numery, wezwać do stacji diagnostycznej. Podejrzewam, że mają tłumiki przerobione. Dziękuję.
Witam, Piotr ze Szczecina. Santocka, na odcinku 26 kwietnia Witkiewicza jest to sama sytuacja. Ryk ze świateł z ryczącym silnikiem do drugich świateł.
Wasow z Kalamiarki. Godzina 23. Ja słyszę to. Przy uchylonym oknie słyszę, jak te wozy po 23 tak głośno, że nie ziemię. To już się trochę skończyło się na 26 kwietnia Aderdowskiego, no bo są kamery. Ale na placu Kościuszki, że kamery nie uchwytują, no to ja już nie wiem. No. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia życzę. Do usłyszenia.
Dziwne z tymi kamerami, kiedy rozmawialiśmy z przedstawicielką policji z Komendy Miejskiej, dowiedzieliśmy się, że często są już napisywane nowe treści na te nagrania z danego dnia i trudno to ustalić, ale policja i policjantka na naszej antenie apelowała, żeby dzwonić na policję na bieżąco. Z kolei słuchacz podkreślał, że kiedy dzwonimy na policję, to policja często pyta o numery rejestracyjne. Jeżeli ten pojazd jedzie bardzo szybko przez centrum miasta, trudno zauważyć i spisać numery rejestracyjne. Jak poradzić sobie z tą plagą wieczorem w dużych miastach właśnie głośnych pojazdów, zarówno motocykli, jak i samochodów? Przy naszym telefonie gość pan Marek Konkolewski, egzaminator na prawo jazdy, były policjant drogówki w Komendzie Głównej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To jest taki uciekający problem, panie Marku. Czy jest na to sposób? Jak sobie radzą może w Europie gdzieś z tym problemem? I jak pana zdaniem polska policja czy inspekcja transportu drogowego sobie z tym radzi?
Wie pan, policjanci coraz częściej mają do wyposażenia, na wyposażeniu sonometry, a więc urządzenia, które są w stanie szybko i skutecznie zweryfikować poziom hałasu, który generuje silnik benzynowy, silnik dieslowski. Inspekcja transportu drogowego praktycznie jest wyposażona w te urządzenia niemalże w każdym pojeździe. Natomiast w Europie coraz częściej stosuje się tak zwane radary akustyczne. Radary akustyczne, zwane powszechnie meduzami, są to proste, nie do końca skomplikowane urządzenia, ale naszpikowane cudami techniki w postaci mikrofonów, w postaci kamery. Te urządzenia są połączone z systemem, z bazą danych identyfikujących właścicieli pojazdów i w przypadku, gdy któryś z kierujących będzie jechał szybko i poziom hałasu, który generuje silnik, układ wydechowy będzie wyższy niż dopuszczalne normy, no wówczas taki pojazd jest rejestrowany, automatycznie informacja jest przekazywana do bazy danych, no i generowany jest mandat, który będzie adresowany do właściciela pojazdu. Prekursorem tego typu rozwiązań, jeżeli chodzi o sieć MEDUS, radarów akustycznych, jest Francja. Kilka lat temu w granicach Wielkiego Paryża wprowadzono pilotażowo fotoradary akustyczne, te dźwiękowe. Na początku były wycelowane w cudzysłowie w motorowerzystów, w motocyklistów. Teraz już są stosowane wobec wszystkich pojazdów, samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych. W tej chwili ten pomysł podjęli także Brytyjczycy, a więc w Anglii także montuje się sieć fotoradarów akustycznych oraz Niemcy. Więc mam nadzieję, że w Polsce prędzej czy później będziemy montować radary akustyczne. Po drugie, że policja będzie bardziej wyposażona w sonometry, a więc taki bat do walki z tymi, którzy jeżdżą samochodami, które generują zbyt duży hałas, bo inspekcja transportu drogowego jest dobrze doposażona. No i jest też pomysł posła Sachajki, tak? żeby zakazać w ustawie prawo o ruchu drogowym głośnego słuchania muzyki podczas uczestniczenia w ruchu drogowym.
A ja, panie Marku, przygotowując się do audycji, znalazłem taką informację, że policjanci mogą w czasie kontroli drogowej, kiedy słyszą, że jedzie głośny pojazd, nawet jeżeli nie mają sonometru, skierować na badanie techniczne, do punktu badania technicznego. I
ma pan rację, o tym mówi artykuł 66 ustawy prawo o ruchu drogowym, tak? A więc zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd, który uczestniczy w ruchu drogowym, korzystanie z niego doprowadza do emisji, na przykład zbyt dużej emisji spalin, a także ten samochód generuje zbyt duży hałas, który jest szkodliwy dla mieszkańców, no to wówczas jest podstawa do tego, ażeby zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować samochód na badania kontrolne w stacji kontroli pojazdów. Ja tylko przypominam, że każda stacja kontroli pojazdów jest wyposażona w sonometry. Natomiast tuning układu wydechowego nie jest zakazany. Każdy chciałby, żeby ten jego samochód był bardziej rasowy, chciałby poprawić tę ścieżkę, tę nutę, tę melodię, która wydobywa się z tłumika podczas rozpędzania, ale przepisy są twarde. Jeżeli mamy samochód z silnikiem benzynowym, to poziom hałasu nie może być większy niż 93 dB, z tego co pamiętam. Dieslowski to 96 i tych norm należy się stosować, tak? Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Mamy wszechobecny monitoring, tak? Jeżeli widzimy, że kierowcy, na przykład motocykliści, bawią się w nielegalne wyścigi uliczne na drogach publicznych, mylą ulice z torami wyścigowymi, no to ja mam nadzieję, że ten monitoring, te nagrania są wykorzystywane przez Straż Miejską, przez policję. No i to nie jest problem, ażeby ustalić, kto jest właścicielem takiego pojazdu, a wezwać właściciela i po prostu dochodzić informacji, kto kierował takim pojazdem. Dlatego, że panie redaktorze, nie można terroryzować niewinnych kierowców, pieszych, mieszkańców jakimiś nielegalnymi wyścigami ulicznymi. Powiem więcej, ja byłem zawsze zwolennikiem tego, ażeby w przypadku ucieczki przed policją, jeżeli ktoś nie zatrzymuje się przed policją, policja w ramach pościgu używa broni palnej, sprawca uciekający przed policją w bezpardonowy, jaskrawy sposób łamie przepisy ruchu drogowego, stwarza realne, konkretne, rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, ale to także dotyczy się nielegalnych wyścigów ulicznych, ażeby znowelizować tak przepisy prawa, żeby sądy powszechne miały oręż w ręku w postaci możliwej, ewentualnej, potencjalnej konfiskaty samochodu. Gdyby taki koleś, taki cwaniak, który terroryzuje niewinnych ludzi, który jeździ z prędkością 150-200 km na godzinę w nocy w obszarze zabudowanym, miał w głowie zakodowane, że w przypadku tak zwanej draki, wpadki, zatrzymania przez policję może stracić samochód i ten samochód mógłby zostać skonfiskowany, to by się zastanowił i nie byłoby naśladowców wroga. Natomiast były też przekazane konkretne informacje. Jeden pan powiedział, o której godzinie, w jakim miejscu. Powiedział, podał nawet kolory samochodów, które przodują w tych nielegalnych wyścigach. No przecież te informacje należy skrzętnie kodować i mam nadzieję, że przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wezmą sobie do serca te informacje i trafią, zatopią tych, którzy w ten sposób postępują.
Przy naszym telefonie jest pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry. Miło mi, że pan potwierdza, że takie rzeczy się zdarzają i trzeba je piętnować. Ale proszę pana, te wyścigi są jeszcze przedłużane aż do bramy portowej, a królują motocykliści. Jeszcze jedna sprawa. Te huki, które wydobywają się przy puszczeniu pedału gazu, są, można je natychmiast wyłączyć. Że policjant, co z tego, że radiobus podjedzie nawet z tym przyrządem do sprawdzania hałasu, jak on już jest momentalnie wyłączony. Te cwaniactwo, złodziejstwo i tak dalej, to było zawsze tak. Zresztą pan zna na pewno to powiedzenie. Zanim policjant dostał rower, złodziej już jeździł motocyklem. Także wyprzedzają to i zanim się udowodni, wielokrotnie jeszcze chciałbym panu powiedzieć, mierzę prędkość hulajnóg. Jeżdżę na przystań do jachtklubu Gdańska ulica i tak dalej. 55, 57 na godzinę hulajnoga. Masa, prędkość i uderzenie w pieszego równa się co? Krzyżyk. A no, tutaj tak być?
Mogę?
Oczywiście.
Tak, tutaj ma pan dużo racji i tutaj nadaje pan na moich falach, albo ja nadaję na pana falach, mówiąc tak kolokwialnie, potocznie. Proszę zauważyć, że rozmawiamy o dwóch problemach. Skrajnych problemach. Jeden dotyczy nielegalnych wyścigów i hałasu, potwornego hałasu, a drugi dotyczy małych, zrywnych, ekologicznych, cichych pojazdów, jakimi są hulajnogi elektryczne. Brawo, bo zgodnie z przepisami prawa oni mogą wyjątkowo korzystać z chodnika, ale pod warunkiem, gdy będą zachowywać szczególną ostrożność, ustępować miejsca pieszym na chodniku i powinni poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości chodu pieszego. To jest tak średnio 3-4 km na godzinę. No proszę mi pokazać osobę, która kieruje hulajnogą elektryczną albo rowerem, jadąc po ulicy z prędkością 2 albo 3 km na godzinę. I powiem jeszcze więcej, bo ja codziennie trenuję, robię od 10 do 15 km i zachęcam wszystkich do sportu, rekreacji, do aktywności, zwłaszcza w wakacjach. Ja trenuję amatorsko. Szybki chód, szybki marsz. Proszę państwa, najgorzej obawiam się na chodniku, gdy poruszam się osób, które korzystają z hulajnog elektrycznych. Szybkie, ciche, wyprzedzają, wymijają, omijają, nie zachowując bezpiecznego odstępu. Ile razy z tyłu byłem wyprzedzany z lewej, z prawej strony, o mały włos by mnie zahaczył, zamiast z daleka delikatnie użyć sygnału dźwiękowego albo powiedzieć przepraszam, byłbym już przygotowany na zrobienie sobie miejsca, żeby mnie mógł bezpiecznie wyprzedzić. Ciche pojazdy. Tak samo dotyczy samochodów elektrycznych. Ciche, zrywne. Mamy bardzo często problemy z ustaleniem prędkości takiego samochodu, który nas często zaskakuje, gdy wchodzimy na wyznaczone przejście
na pieszych.
Ale dzisiaj,
panie Marku, koncentrujemy się na tych głośnych. I na zakończenie mam dla pana i dla słuchaczy ciekawe wyniki badań, które przeprowadziła jako pierwsza w świecie, bo to sprawdziła najpierw naukowczyni, Julie Aitken-Shermer, badaczka z The University of Western Ontario. Była naprawdę ciekawa, kto chce prowadzić tego typu samochody generujące hałas, zwłaszcza, że te modyfikacje, jak mówi, tłumików są nielegalne. No i przeprowadziła pewne badania.
Legalne, panie redaktorze.
Ale w Stanach Zjednoczonych nielegalne.
A, okej, przepraszam.
I tak, ankieta zawierała 3 niestandardowe kwestie, mające ustalić nastawienie uczestników do głośnych samochodów ze zmodyfikowanymi tłumikami. Po pierwsze, mieli do zaznaczenia na takiej skali następujące stwierdzenia. Mój samochód jest przedłużeniem tego, co czyni mnie osobą. Po drugie, uważam, że głośne samochody są naprawdę fajne. Po trzecie, gdybym mógł, podkręciłbym głośność mojego samochodu poprzez modyfikację tłumika. I uczestnicy udzielali odpowiedzi w 5-stopniowej skali. Średni wynik wyniósł blisko 7 na 15 możliwych, ale do tego badanie wypełniali standardowe kwestionariusze psychologiczne dotyczące ciemnej triady osobowości. Ciemna triada to zespół cech osobowości obejmujący psychopatię, narcyzm czy makiawelizm. I cóż się okazało? Badanie wykazało znaczące zależności między wszystkimi cechami ciemnej triady a chęcią posiadania głośnych samochodów. Naukowczyni komentuje tak. Wymiary osobowości sugerują, że osoby, które chcą mieć takie głośne motocykle czy samochody, cechuje bezduszne lekceważenie innych, co wskazuje na psychopatię, oraz to, że mogą nawet czerpać przyjemność z denerwowania ludzi, co wskazuje na sadyzm. sadyzm. Zdaniem autorki sugeruje to, że motywacje stojące za chęcią posiadania głośnego samochodu mogą być bardziej związane z brakiem empatii i przyjemnością spowodowania zakłócania życia innym niż samą potrzebą zwrócenia na siebie uwagi.
A ja na koniec powiem, że jestem wręcz przekonany, że w Polsce dominuje jedna marka, której tutaj nie będę wymieniał. I na koniec ostatnia rzecz. Pan poseł Sachajko zaproponował, żeby w ustawie Prawo o ruchu drogowym znalazł się zapis, że nie będzie można podczas jazdy głośno słuchać muzyki, nawet korzystając ze słuchawek. Każdy przepis w ustawie Prawo o ruchu drogowym, prawie każdy, czegoś nam zabrania, czegoś nam zakazuje jako uczestnikom ruchu, pieszym kierowcom. Ja mam nadzieję, że gdyby taki przepis o zgrozo wszedł do polskiego porządku prawnego, do kodeksu drogowego i nie będziemy mogli słuchać głośnej muzyki w czasie jazdy, to będzie jeden wyjątek, a tym wyjątkiem będzie słuchanie zgodnie z prawem muzyki pana Pawła Kukiza. I to będzie chyba ten jedyny wyjątek.
Dziękuję bardzo za te wypowiedzi. Pan Marek Konkolewski, egzaminator na prawo jazdy, były policjant drogówki w Komendzie Głównej. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, pozdrawiam i ciszy i spokoju życzę, a głośności na festynach i koncertach wakacyjnych.
Dziękujemy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. To jest czas reakcji 12.41 i teraz przeniesiemy się na Plac Zwycięstwa. Tam często pewnie też nocą słychać ten ryk silników, czy tłumików, czy to motocykli, czy samochodów. Szkoda też, że policjantów ciągle za mało. Ile to w skali kraju ich brakuje? Ponad 10 tysięcy, więc to pokazuje skalę problemu, ale teraz nie będziemy rozmawiać o brakach w policji, tylko o zwierzętach, o dzikich zwierzętach. Napisał nasz stały słuchacz Paweł: od dłuższego czasu na Placu Zwycięstwa mieszka sobie lis, pisze. Codziennie go widzimy, jak rano idę na tramwaj. Piór na trawie pełno po upolowanych ptakach. Dziś rano sobie w pysku niósł kaczkę. Przechodzi od kościoła garnizonowego na drugą stronę w krzaki do drugiego kościoła. Pewnie tam ma jamę wykopaną. Czy można coś zrobić? Szkoda ptaków, napisał słuchacz. Przy naszym telefonie pan Ryszard Czeraszkiewicz prowadzi pogotowie dla dzikich zwierząt w Szczecinie. Także reprezentuje Szczeciński Klub Przyrodników. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzikie zwierzęta w mieście są obecne już od dawna. Także lisy ja widuję tutaj w okolicach budynku radia i dawnego budynku telewizji, więc te zwierzęta są. Ale w tym konkretnym przypadku, czy pan widzi tutaj jakieś uzasadnienie do interwencji, czy po prostu lis sobie tu bytuje, żyje i nie ma co go wyprowadzać? Tylko rzeczywiście trochę tych kaczek szkoda.
No tutaj musimy przede wszystkim spojrzeć na miasto jako ekosystem. Ekosystemy miejskie są bardzo bogate czasem, a zwłaszcza takie miasta jak Szczecin, które mają sporo zieleni i otoczone są jeszcze wodą, więc tutaj zwierzęta wchodzą z kilku powodów, więc są zwierzęta, które znajdują tutaj miejsca żerowania i miejsca lęgowe, ale drapieżniki idą za swoimi ofiarami. A więc tak samo sroki. No ktoś może powiedzieć, że sroka nam przeszkadza, bo niejednokrotnie sroki właśnie niszczą gniazda gołębi, pokrzewek, kosów. Są okrutnymi drapieżnikami, można powiedzieć, bo wyjadają pisklęta, no, ptaków takich bardzo wartościowych dla nas, bo pięknie śpiewających, bardzo urozmaicają krajobraz, wzbogacają. Natomiast właśnie lisy z kolei są takimi czyścicielami, bo dużo ptaków, zwłaszcza gołębi grzywaczy, tak samo gołębi miejskich, spada, są ptaki słabsze. Trzeba wiedzieć, że około 20-30% to jest taka norma w przyrodzie. To jest taka norma upadków naturalnych lub z różnych przyczyn, tak? I także jeżeli mamy populację danych zwierząt i przyrost młodzieży, to wiadomo, że około 30% pada tych zwierząt ze względów na przykład właśnie pogodowych, pokarmowych, chorobowych, jakichś genetycznych, różnych innych i jest ich bardzo dużo, tak? No i tutaj lisy w Szczecinie są dość liczne. My wywozimy część lisów chorych, część takich, które się zaplączą gdzieś, wpadną do jakiejś jamy, do studzienki, no to już staramy się je wywozić poza miasto. Ale i tak w tym roku zwłaszcza jest duży przyrost lisów. Taki rok dosyć lisi jest, no i myszy jest sporo, więc to się pokrywa. No i tutaj no, lisów kilkaset jest w Szczecinie. w tej chwili i po prostu ten lis w centrum miasta, tam już kilka tych lisów zostało usuniętych w ciągu lat.
A czy lisy, ale... panie Ryszardzie, polują na szczury na przykład? Bo też mówił pan o myszach.
Tak.
Czy... też.
Tak, tak, tak. No nawet właśnie wczoraj z panią jedną rozmawiałem, gdzie właśnie prosiła, żeby nie odławiać lisa, bo było tam ich kilka, coś tam się udało, ale jeden został i mówi, że ma spokój, bo prowadzą tam też taką stołówkę dla dzieci. To jest taki ośrodek dla dzieciaków i mówią, że tam przyjechała firma specjalistyczna, nie dała rady z tymi szczurami specjalnie, a lis się wprowadził i mają od tej pory spokój ze szczurami. No więc oczywiście lisy chwytają szczury jak najbardziej.
To co, zostawiamy tego lisa tam na Placu Zwycięstwa?
Tego bym zostawił jak najbardziej, no chyba, że trafi się coś takiego jak świerzb. Jeżeli będzie miał chorobę skóry taką, no rzeczywiście daleko posuniętą, to on się już nie nadaje do życia i jeszcze dodatkowo zaraża inne i wtedy zareagujemy, żeby go usunąć, odłowić czy uśpić, no po prostu zareagujemy. Ale to, że on zbiera ptaki i poluje czasem na właśnie gołębie, to spełnia rolę... Tak, czy no też się zdarzają, tak, tak. No kaczki tam właśnie omyłkowo przychodzą, jeszcze pamiętając basen, na Placu Zwycięstwa jego nie ma i dlatego te biedne kaczki tam po prostu są takie no jeszcze uwarunkowane tymi, tą pamięcią genetyczną. No i tutaj bym tego lisa nie panikowałbym.
A jakie zwierzęta, których na pierwszy rzut oka i ucha nie spodziewalibyśmy się spotkać w Szczecinie, można jeszcze zobaczyć. Rzeczywiście dziki to oczywistość, ale jakie jeszcze takie nieoczywiste?
No z dzikami to będziemy jeszcze chcieli zobaczyć, bo na razie to ich zostało około 50, proszę sobie wyobrazić, tak? Z około 800 zostało około 50 dzików na stanie marcowym. Liczone były w marcu, więc choroba, ten ASF wybił dość mocno dziki, więc tutaj jeszcze jest osobna zupełnie sprawa. Natomiast te ciekawostki, no rzeczywiście Szczecin na przykład jest absolutnie ciekawy, jeżeli chodzi o występowanie sokoła wędrownego. To jest dawniej rzadki bardzo ptak, dzisiaj liczymy, że około jest 3 do 5 par sokołów wędrownych. Między innymi jest para na katedrze, jest para na Starym Koksowniku na Pomorzanach, w Szczecin-Kluczu i dalej w Skolwinie. Także no, to jest absolutnie rarytas. Można te ptaki zobaczyć. Jeżeli ktoś będzie czujny, na placu katedralnym można zobaczyć sokoły wędrowne na wieży katedry. Latają, atakują czasem czaple, przepędzają je ze swojego terytorium, atakują gołębie. No ciekawy bardzo gatunek, rzadki i wyjątkowy okaz, jeśli chodzi o Szczecin. No są bieliki lęgowe, tak, orzeł bielik jest lęgowy w Szczecinie, co prawda na wyspach, tutaj tuż obok, prawda, miasta, obok portu, no ale jest lęgowy też w naszym mieście. Oprócz tego...
A czy mamy kuny łasice w Szczecinie? Chyba są, prawda?
Łasicowate, to w ogóle grupa, tak, łasicowate to grupa zwierząt, do których należy między innymi kuna, łasica, gronostaj, rosomak i tak dalej, a więc w Szczecinie mamy kunę kamionkę, przede wszystkim kunę domową i jest bardzo liczna, ona dość duże kłopoty sprawia mieszkańcom Szczecina, ale to jest też osobny temat, bardzo bogaty. Czasem trafia się też kuna leśna, tłumak, to w tych obszarach właśnie parków leśnych, lasów, Arkoński, Zdroje, to tam kuny leśne też są. Gronostaje są, ale tylko żyjące wzdłuż cieków wodnych, wzdłuż Odry. Można je spotkać, tam też mogą być tchórze, ale to jest rzadszy gatunek. Łasica natomiast jest gatunkiem bardzo, bardzo rzadkim. Gdzieś rejon Skolwina, Żelechowa, tam była spotykana łasica. To jest bardzo mały ptasz, bardzo mały ssak, który poluje na niewielkie ptaki, małe gryzonie.
Szopy pracze są niestety też, prawda? Gatunek
właśnie, inwazji. Mamy też, tak, mamy właśnie nowego mieszkańca, który od około 3 lat już jest jako lęgowy w Szczecinie. Pierwsze lęgi mieliśmy, szopów praczy. No to jest taki gatunek bardzo, bardzo niepożądany, jeśli chodzi o przyrodę naszą. Natomiast no, niestety już jest bardzo liczny, coraz częściej go spotykamy. Pomagam ludziom odławiać te szopy pracze, bo robią zniszczenia na strychach. Wszystko żerny, ssak, który zjada i owoce, i ziarna, ale bardzo, bardzo dużo też zjada fauny rodzimej, ptasie gniazda, ślimaki, gryzonie. No to jest taki, można powiedzieć faktycznie, jak to Niemcy nazywają Waschbar, czyli wodny miś, taki to niedźwiadek jest, tak. On wspina się na drzewa, wchodzi wszędzie, gdzie tylko może, wszystko żerny. Będzie jeszcze dużo o nim na pewno słychać.
Panie Ryszardzie, czyli mamy ZOO w Szczecinie i musimy się do tego przyzwyczaić.
Tak, ja bym proponował też właśnie, żeby rozpocząć taką akcję. Może by się udało właśnie pokazać dziki ślad Szczecina w jakiejś takiej broszurce, może w czymś, może z naszym ZUT-em bym współpracował troszkę więcej, żeby pokazać właśnie, jak bogaty jest świat dzikiej przyrody, dzikiej fauny w Szczecinie. Zrobić spisy tych gatunków, których mamy no, setki dosłownie. No i to powinno też wejść jako stały taki program do szkół, żeby dzieciaki się uczyły. Właśnie dzisiaj pani przyniosła piegrze na przykład. Co to jest piegrza, tak? To jest taki mała pokrzewka, żyje w naszych ogródkach,
czyli ale żeby to
mały ptak, tak, żeby poznawać tą naszą rodzimą faunę, której jest sporą i odkrywać ją, tak, na nowo.
No to jesteśmy umówieni na następny program, kiedy już będzie konkretny super plan powstania takiej ulotki, czy nawet książeczki, być może we tak współpracy jest z ZUT-em o naszych zwierzakach.
Tak, dziki Szczecin, świetnie by to było.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Pan Ryszard Czereszkiewicz prowadzi pogotowie dla dzikich zwierząt w Szczecinie, Szczeciński Klub Przyrodników, czyli lis na Placu Zwycięstwa zostaje, zjada myszy, zjada szczury, no czasem kaczkę także mu się przydarzy, ale to tak jak my czasem także lubimy kaczkę zjeść czy indyka, prawda? 12.51, czas reakcji, teraz przenosimy się do Tetynia, bo tam pan wykopał skarb.
Dzień dobry. Nazywam się Tadeusz Binkowski, dzwonię z Tetynia, okolice Pyrzyc. Kopiąc koło domu, wykopałem kasetkę metalową z 1945 roku, bo są w środku dokumenty osoby Niemca jakiegoś, tylko że są bardzo zniszczone i chciałbym się dowiedzieć, gdzie bym się z tym zgłosił, żeby to zidentyfikować, ewentualnie komuś to będzie przydatne, czy nie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No, dokumenty cenne mogą być, więc warto się zwrócić do fachowca. Przy naszym telefonie pan profesor Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Co nasz słuchacz powinien zrobić? Znalazł dokumenty, mówi, że w nie najlepszym stanie, ale państwo pewnie jako archiwiści macie swoje sposoby, żeby dotrzeć do informacji, które być może są tam, pomimo że wytrawiony jest atrament, uda się odzyskać.
Tak, jako archiwum państwowe przejmujemy tak zwane dokumenty archiwalne, czyli kategorii A. I tutaj sprawujemy nad nimi pieczę na terenie byłego województwa szczecińskiego. Co powinien ten pan zrobić w tym wypadku? Skontaktować się z nami, z oddziałem archiwum, bo to są Pyrzyce, więc oddział archiwum w Stargardzie na ulicy Basztowej. To jest jakby pierwsza forma kontaktu, lub też jeśli poza anteną państwo tutaj redaktorzy przekażą nam telefon do tego pana, wówczas my z nim się skontaktujemy. Jak to wygląda w praktyce? Wytypowany archiwista oceni, tak, czy to jest materiał archiwalny, który my przejmiemy, czy też nie.
To znaczy nie, to znaczy, że nie mają większej wartości te dokumenty, rozumiem?
No te dokumenty dzielimy na dwie kategorie. Właśnie tak jak powiedziałem, kategoria A, czyli wieczyście przechowywane, one trafiają do archiwów państwowych i tam są przechowywane. Lub też kategoria B, dokumenty, które nie podlegają jakby przekazaniu. Natomiast każda taka sytuacja jest inna, wyjątkowa. Każdy taki przypadek, on wymaga odrębnej oceny i analizy przez archiwistę, tak? Jeśli idzie o renowację, bo tu też padło takie pytanie, czasami są to dokumenty zagrzebione i w tej sytuacji, jeśli one mają istotną wartość, my je poddajemy tak zwanej fumigacji, czyli gazowaniu, żeby je odgrzybić, niejako przywrócić do życia i nie były szkodliwe dla osób, które będą się z nimi stykały. Także zachęcam do kontaktu lub też ewentualnie poproszę o dane kontaktowe tegoż pana.
Danych kontaktowych nie mamy, ponieważ nasi słuchacze mają ten komfort, że są anonimowi. My nie znamy numeru, z których dzwonią, dlatego prosimy panie Tadeusz.
Kontakt telefoniczny
albo do archiwum.
Albo bezpośredni kontakt w Stargardzie z oddziałem archiwum przy ulicy Basztowej.
Tak,
lub też po prostu telefon do tego oddziału archiwum państwowe w Szczecinie oddział, w Stargardzie i wówczas kierownik oddziału podejmie tę sprawę.
Panie Tadeuszu, proszę zadzwonić po prostu do Archiwum Państwowego, czy w Szczecinie, czy w Stargardzie, bo jeżeli pan zadzwoni do Szczecina, to pana przekierują. No i mam nadzieję, że potem pan zadzwoni do nas, powie, co dalej z tymi dokumentami, jaka była ich droga. A naszym gościem był pan profesor Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję również, pozdrawiam słuchaczy.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. I powoli kończymy nasz program, ale jeszcze wrócimy do oceny słuchacza strefy płatnego parkowania, bo są przymiarki. Wczoraj naszym gościem był pan prezes Radosław Kanarek, czyli prezes NIOL-u, czyli spółki, która zawiaduje strefą płatnego parkowania. Tam będą jakieś zmiany. Jeszcze nie wiemy dokładnie jakie, w którą stronę to pójdzie. No wiemy na pewno jedno, że strefa będzie uszczelniona, że takich miejsc, które są w strefie, a nie są strefą, będzie mniej, że tutaj zaczął się już przegląd tych miejsc, ale pojawią się też być może jedne zmiany, chociażby, że będzie jedna strefa, a nie dwie, czerwona i żółta. Jakie jeszcze zmiany? Poczekajmy na konkrety, a tu głos, który można określić jako votum separatum.
Witam, mieszkaniec Szczecina, z tej strony jestem przeciwny strefie płatnego parkowania i trzeba to wyraźnie podkreślić, powiedzieć, żeby wszyscy mieszkańcy się zgadali i zaprotestowali przeciwko kolejnemu pobieraniu haraczy. Jesteśmy mieszkańcami, my tutaj wybieramy ludzi do urzędów i nie zgadzamy się, nie wyrażamy zgody na pobieranie kolejnych haraczy i wszystkie inne haracze, które są, trzeba po prostu zlikwidować, żeby nam, mieszkańcom, żyło się lepiej, spokojniej. Takie jest moje zdanie i wszystkich mieszkańców Szczecina. Pozdrawiam.
Dziękujemy. I tu mnie pan swoim zdaniem zainspirował. Gdyby tak władze Szczecina na tydzień postanowiły odstąpić od stref płatnego parkowania, zostawić po prostu to tak jak jest i nie ruszać, albo tak jak kiedyś było, kiedy nie było strefy. Ciekawe, co się wydarzy. To byłby dobry eksperyment. Może w wakacje jest czas na takie eksperymenty. Może się okaże, że bez tej strefy bardzo dobrze sobie w centrum miasta i nie tylko w centrum radzimy z parkowaniem. Dziękujemy za dziś. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.